Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pierwsze czytanie w ostatnich dniach z Księgi Powtórzonego Prawa. I co jeszcze? Księga Wyjścia. Czytaliśmy całą historię Izraela. Przede wszystkim akcent liturgia nam stawia, żeby kontemplować serce Mojżesza. Przed Mojżeszem mieliśmy też czytania o Abrahamie i tak dalej. Ale cała ta historia Izraela to po prostu jest naszą historią. To jest nasza historia. To, co się dzieje kiedyś, no, manifestuje się i w dzisiejszych czasach, w naszej ojczyźnie, dzieje się w naszej duszy to samo. No. Dziś widać no, po tym szemraniu Izraela, jak na ostatnich dniach słuchaliśmy, po prostu taki jest sam człowiek. No, Izrael, wybrany lud przed Bogiem, dusza twoja jest wybrana przed samego Boga. Dusza twoja zanurzona w życie i śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie, tam wśród tyle narodów Bóg wybrał Izrael, żeby być znakiem wieczności. I widać, no, Bóg na różne sposoby pomaga Izraelowi, ale po prostu ich chciał wyciągnąć z Egiptu. Egipt, jak wiemy, to miejsce śmierci, to miejsce, no, to miejsce daleko od Boga, tam gdzie przebywa szatan, grzech, duch tego świata. I Bóg w swojej nieskończonej miłości, mądrości chce pomóc Izraelowi. Izrael pozwala, ale no, zaczął szemrać tam. No, lepiej nam nie było tam w czasach, no, gdzie mieliśmy wszystkiego. I mięsa, i wina, i no, pomimo tego, że jesteśmy niewolnikami, ale lepiej było tam w Egipcie niż teraz w pustyni, gdzie po prostu mamy tylko do jedzenia manę. Potem Bóg wczoraj no, zrobił ten cud przez skałę, no, uderzył łaską Mojżesz, ale w międzyczasie nie tylko Izrael szemra i buntuje się, i jego brat i siostra Miriam i Aaron, no, po prostu pewnego dnia tam zaczęli kombinować, źle mówiąc o Mojżeszu, o jego zachowaniach. I po prostu tutaj interwenuje sam Bóg, Jahwe, przemawia do nich: no, nie wolno wam mówić źle o bratu, bo on jest wybraniec. No, Matka Boża Medjugorje piękne w orędziach mówi, i to często ta widząca Miriana mówi: ono, nie chcę słuchać, kiedy ktoś mówi źle o kapłanach, pomimo takich, jaki jest on. Ona tak przerywa, mocno uderza, jak grom z nieba, jak błyskawica. Nie chcę rozmawiać z tym, bo Jezus powiedział przez Matkę Bożą, Królowej Pokoju: oni są wybrani przez mojego Syna i tylko mój Syn ma prawo sądzić ich. Dlatego szatan szaleje. Szatan wszystko to, co jest Boże, on po prostu szaleje, dlatego i atakuje nas. Atakuje Słowo Boże, które jest w sercu każdego kapłana. Uderzy pasterza, żeby owce no, uciekły. No i wszystko robi. I to jest znakiem, widocznym znakiem, że szatan jest. Atakuje, no, atakuje kapłana. Atakuje kapłaństwo Jezusa Chrystusa. I dziś tutaj, no, w tej całej historii powiedział nam Bóg to, co jest istota, czyli Mojżesz, jak głos Boży w Izraelu, mówi do ludu to, co jest i ważne dla naszego życia duchowego, to jest, żeby przypominać, pamiętaj, Szema Izraela, słuchaj głos Pana Twojego, słuchaj i powtarzaj, wracaj do przeszłości, wracaj do tych wszystkich dzieł, które Pan Bóg zrobił w twoim życiu. No często człowiek jest ma tą demencję duchową. Często zapominamy. Warto no, przypominać sobie. No i znaki zewnętrzne pomagają. Jakiś obrazek 20 lat temu. Wracać często. Jak to wyglądało nasze życie. No pierwszego dnia, kiedy otrzymaliśmy ten wielki dar kapłaństwa. No, te radości, które Pan Bóg na początku tej drogi nam dawał. Radości nieba. No, Może być dziś dotyka tą, no, dotyka swoją ręką, swoją miłością nasze serce w ukryciu oczywiście. Może być to trwa chwilowo, raz, dwa razy w roku. Czysto nasz duch by chciał polecieć, no, przez tę dotykę. Tutaj dziś przypomina to, co jest ważne. No, zapytaj dawnych czasów. Zapytaj. No, postawiaj to pytanie. Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów? I tutaj jest bardzo, tutaj, jak się ta obecność Boga, Boża, no, manifestuje w Izraelu? Przez doświadczenia, przez znaki, przez cuda i wojnę. No, wojna. To dziś wyszło to. No, zwykle, no, kiedy myślę o Bogu, no, to są jakieś doświadczenia wewnętrzne, duchowe, potem jakieś znaki. No, są osoby, które widzą znaki albo cuda, uzdrowienia nagle, fizyczna, nadprzyrodzona cuda i tak dalej. Ale tutaj podkreśla Mojżesz wojna. Wojna ta, która się toczy, no, w naszej duszy codziennie, bez przerwy, ale te wojny, no, naród przeciwko narodowi, to co doświadczamy dziś, wszystko to, co się toczy, Bóg i tam ma plan. I nieraz, no i nasze narody, wielu cudów, ostatnie 1900, no, kiedy w 20, kiedy, no, Rosja chciała, no, zaatakować Polskę, no, i ten cud nad Wisłą, to są taka cuda, no, Bóg po prostu pracuje i robi. Albo kiedy Matka Boża w Wieczwałdzie zaczęła mówić po polsku, to jest niesamowite, no. Kiedy mówię tak o historii polskiej, tam Chorwatom, albo w Włoszech, albo w Francji, Hiszpanii, no, opowiadam, mówię, a wiecie, że 130 tam, 120 i parę lat, no, Polskie nie było na mapie. No, taka nienawiść. To, co jest chrześcijańskie, to, co jest od Pana Boga własnością, po prostu, no, Rosjanie, tam Niemcy, tam Austro-Węgry, no, po prostu każdy chciał swój kawałek. 130 lat. Taka siła, taka ziemia, taka, no, to nie jest milion mieszkańców. I przychodzi Matka Boża. I w tym utrapieniu, w tych czasach, kiedy przemówiła, no pod koniec tam XIX wieku, po prostu to chyba nadzieja. Mówią świadkowie, w tych dniach, no, dwa miesiące się objawiła, no, 27 czerwca tam do września, to tłumy ludzi z całej Polski po prostu skierowany do tam, żeby, no, otrzymać pocieszenie. Dlatego i Bóg gdzieś mówi, przypominajcie sobie ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan Bóg twój w Egipcie na twoich oczach. Widziałeś to wszystko. Byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. Bóg w grzechach naszych pozwala wojnę w naszym życiu osobistym, kapłańskim, ale i naród, nasz ojczyzna, no, cierpi z powodu tych wojen, z powodu tych wrogów, które są po prostu i za granicą, ale i przede wszystkim ta najgorsza, i Judaszy, które, no, można znaleźć ich wszędzie po prostu. Ale pomimo tego zawsze trzeba pamiętać, no, jak się Jezus zachowuje. Parę dni temu mówi jedna osoba do mnie, no, jak została poraniona, no, że inna osoba, no, zabiła jej nóż w serce. I w tych momentach przyszedł taki obraz, że po prostu to Judasz. A całe zaufanie, no, stawiła w ręce tej drugiej osoby. No i po prostu zdrada. I, no, słuchając, tylko mi przychodzi, no, jak jesteśmy daleko. No, i widać było w tej rozmowie, że po prostu ona chce izolować się, chce uciec od tej osoby. A mi cały czas przychodzi obraz Jezusa, który wiedział, że Judasz go zdradzi. Ale Jezus stoi. Jak Matka Boża stoi pod krzyżem, jak mówił błogosławiony kardynał Wyszyński. Nie płacze, nie jest na kolanach, stoi. A stać w Biblii to znaczy, że jest, jej wiara jest po prostu wiara zmartwychwstałego, że to tylko to, co widać na pierwszy moment, to cierpienie i to, kiedy nas uderza burza i wiatry różne, że po prostu to jest tylko chylowo. To, co jest ważne i najważniejsze, to jest to, co jest poza tym wiatrem, poza tym krzyżem, poza tym cierpieniem, a to jest wieczność. A Maria na Kalwarii widziała to. I Jezus stoi przed Judaszem i po prostu nie rusza się, nie ucieka. My często uciekamy od krzyża, uciekamy od przebaczenia. A tylko jedna jest droga do życia, prawdziwego, do życia wiecznego, to jest przez serce Pana Jezusa. I On stoi jeszcze, pozwala Judaszowi, nazywa go przyjacielem. Przyjaciele, co chcesz? Pozwala mu nawet jeszcze raz dotknąć jego ciało fizyczne. To jest chyba ostatni poziom doskonałej miłości. Miłość, która nie patrzy na swoje, na cierpienie, lecz patrzy tam, gdzieś widzi, widzi daleko. Trzeba modlić się. Dlatego święci mówią o mądrości krzyża. To, co Jezus dziś mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Tyle razy o tym mówię. Bo kto chce zachować swoje życie, straci. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Ciekawe, że tak się i kładają opatrzność Boża, kiedy szukaliśmy, w jakich dniach tam Michał z fundacji to proponował, powiedział mi, tam kapłani, księża mogą tam w ciągu tygodnia, w sierpniu, może jest mniej pracy i tak dalej. Ojcze, jeśli możesz znaleźć taki jakiś czas. I tak się stało. I właśnie to zdanie, kilka tych zdań tutaj z tej Ewangelii, Montfort o tym mówi. Jest książka, jego książka, którą napisał, a to jest list do Kulni, do przyjaciół krzyża. Po rekolekcjach, nie wiem, czy czytaliście, bardzo piękne teksty. Znaczy, święci lubią krzyż, święci mówią o cierpieniach, jak pokuta, cierpienia, umartwienia, asceza ma moc, jak modlitwa sama. Jeśli modlitwa ma moc, cierpienie ma, powiedziałbym, większą moc, bo cierpienie to modlitwa. Osoba, która cierpi, ona modli się po prostu. Jeśli jest wierząca, każda komórka jej ciała po prostu krzyczy: Boże, gdzie jesteś? Szuka tego Boga. Czy świadome, czy nieświadome, ale faktycznie tak się staje. Bo jak wiemy, święci w ciele innych osób zawsze mówili, Matka Teresa z Kalkuty mówi w swoich opowieściach, w pewnym momencie, pewnego dnia rozumiałem, że w tych śmierdzących, biednych żebraków jest sam Jezus ukrzyżowany. To jest łaska, to jest światło. Takich łask bardziej potrzebujemy. O takie łaskę prosić, żeby zobaczyli. Bo kiedy widzisz raz, potem nie ma wracania. Człowiek nie może uciec. Po prostu nie widzi człowieka, widzi Jezusa. Prawdziwego Boga, który jest. A tyle Pismo Święte mówi o tym. Święty Paweł mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Po prostu uciekamy od drugich. Uciekamy od Ducha Świętego. Jak jest to nasza, to jest schizofrenia naszej wiary. Że my mamy wiarę, wiemy, że Jezus i Duch Święty jest w tych osobach, które spotykamy, które szukają naszą pomoc, a my po prostu, nie mamy czasu, jestem niecierpliwy, jestem taki, jestem zmęczony. A Jezus jasno mówi, jeśli chcesz zachować swoje życie, stracisz. Jaka straszna słowo. A my szukamy na różne sposoby zachować swoje życie. To się manifestuje 1000 razy dziennie. Rzadkie osoby nie wyspowiadają, że brakuje mu zaufania, ufności do Boga. Przede wszystkim, kiedy tak jest to cierpienie. I Montfort, będąc, jak mówi tutaj, w pierwszym numerze, w dniu ostatnim moich rekolekcjach, wychodzę jakby z zacisza mego wnętrza, aby na kartce papieru nakreślić kilka delikatnych rysów krzyża i żeby przebić nimi wasze dobre serca. Święty, jak jest umiarkowany, widzi w człowieku dobre serce, bo ten, który czyta, prawdopodobnie ma dobre serce, bo chce uprosić tą łaskę mądrości krzyża u Boga. I mówi, niech więc sam Duch żyjącego Boga będzie życiem, mocą i treścią tego listu. Życiem, mocą i treścią tego listu. Niechaj to jego namaszczenie stanie się atramentem w moim pisaniu. Niech Boży krzyż stanie się moim biurem, a serca wasze moim papierem. I potem kolejne numery, w kolejnych numerach mówi, tak skieruje bezpośrednio do tego, który jest przyjaciel krzyża. I mówi, jeden wśród 10 000 kocha naprawdę krzyż, reszta to ucieka. I tutaj troszeczkę jest ostry, mówi, kim jest ten przyjaciel krzyża. To jest człowiek przez Boga wybrany, spośród 10 000 ludzi żyjących podług zmysłów i rozumu. Wybrany po to, żeby stał się człowiekiem w pełni Bożym. Znosi się ponad rozum i całkowicie przeciwstawia się zmysłom poprzez życie i światło, czyste wiary oraz żarliwe umiłowanie krzyża. Przyjaciel krzyża jest wszechmocnym królem i bohaterem, który zwycięża szatana, zwycięża świat i ciało w ich trzech porządliwościach. Umiłowaniem, upokorzeniem powala on pichem szatana. Umiłowaniem ubóstwa zwycięża chciwość świata, a umiłowaniem cierpienia osłabia zmysłowość ciała. Potem przyjaciel krzyża jest człowiekiem świętym i oderwanym od wszystkiego, co widzialne. Przyjaciel krzyża jest wspaniałą zdobyczą Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na Kalwarii w jedności z Jego Świętą Matką. Przyjaciel krzyża wreszcie rzeczywiście nosi w sobie samego Chrystusa. I tak dalej. I potem, że są przed nami dwa stronnictwa. Z jednej strony Jezus Chrystus, z drugiej strony świat. I właśnie potem w tym wstępie opisując, zaczyna właśnie mówić odnośnie tej Ewangelii, tego fragmentu Ewangelii. Wszelka doskonałość chrześcijańska polega na tym, aby chcieć stać się świętym. Czyli jeśli kto chce pójść za mną, to znaczy według jego rozważania, że to jest podejmowanie decyzji, że chcę być świętym. I teraz tutaj nie mamy czasu, teraz zostawia tekst, co znaczy być świętym, co znaczy pójść za Jezusem. Potem wyrzec się, niech się zawsze samego siebie, wyrzekanie się, to Matka Boża Fatymie nas uczy. Jak wiemy, proszę, pita 13, nie pamiętam, maja chyba, pierwszego dnia objawienia, czy chcecie, albo drugiego, 13 czerwca, nie pamiętam dokładnie, pita, dzieci, czy chcecie cierpieć? Czy chcecie cierpieć? Bóg pragnie waszego cierpienia, jak jest to obraz Ojca, który się zmienia. I kiedy zobaczyłem piekło, jestem zadziwiony tą malutką Hiacyntą. Ona najmłodsza od swych. Jest piękna ta książka Wspomnienie siostry Lucji, gdzie ona opowiada, jaka dusza Hiacynty była przed nawróceniem, przed tym spotkaniem z Matką Bożą i potem. I zobaczcie, jaką drogą je Matka Boża prowadziła. Tyle cierpień miała, ale sama szukała, żeby ofiarować. Sama szukała, jak się wyrzekać, jak robić te drobne, niewidzialne ofiary, żeby mógł choć choć jedną duszę zbawić z piekła, po widzeniu tego piekła i dusze tam idą. No. I na końcu no, daleko od swojej rodziny, no, w szpitalu, albo w Lizbonie, albo w porcie, nie pamiętam gdzie była, daleko, nie mogła, no, nie mogła mieć wokół siebie nikogo. Odrzuca leki przeciwko. Umiera w mękach, nie widać było to, no, bohater dźwiga ten krzyż, no, no jako Bóg nas upokarza, tak. Pokazuje nam, jak dzieci, kiedy uproszą u Boga łaskę, że da się. Po prostu, jeśli dziecko takie i w więzieniu, kiedy byłem niedawno, no, przez tą pandemię często jeździliśmy do Międzynarodowej, no, naprawdę widziałem, mogłem się zrobić książkę cudów, jak przez celników i policjantów Bóg nam otwierał granice. Niesamowite. No. Granice po prostu, żeby mogli dotrzeć tam. I pewnego razu zatrzymał nas celnik. No, kierowca wychodzi z autokaru, z paszportami, z dowodami osobistymi. 5-10 minut był tam. Wraca do autokaru z dokumentami i mówi: ojcze, pan celnik chce ciebie. Bo widział tam na liście, że wśród Polaków jest jakiś Chorwat i chciał rozmawiać ze mną. Ja podchodzę tam i on najpierw mnie stawia w próbę. Postawiam jedno pytanie związane z Bosnią i Hercegowiną. No, chciałem zobaczyć, jak ja będę reagować na czysto po ludzku. Pytanie policjantów. No. I ja mu odpowiedziałem to, co mi przyszło. Był zadowolony i postawia drugie pytanie. I mówi: powiedz mi odnośnie twojego Boga, no, czy on jest, czy to jest sprawiedliwość. Mój wujek, mówi tak, mój wujek jest głównym policjantem, inspektorem na wysokim poziomie w Zagrzebie. Ja przez niego otrzymałem to miejsce tutaj, gdzie jestem teraz. Czy to w oczach Pana Boga jest sprawiedliwie? Ja mu powiedziałem to, co było w sercu. I wtedy on się otworzył. A autokar już pojechał, jest po drugiej stronie. I teraz ja rozmawiam z nim, no troszeczkę, no, staję się, no, no pytam, a czy będę miał problemy? Nie bój się, no, ja jestem tu rządzący, ja będę, chcę porozmawiać z tobą. I zaczął się otwierać. I mówi mi tak. Niedawno byłem w Medjugorje. Modliłem się i widziałem Matkę Bożą. I moje życie się zmieniło. I teraz wiem, że to jest prawda, bo jest niemożliwe. Ja jak policjanci mówię teraz. Ja wiem, co oni robią. Wierzę teraz i Lourdes, i Fatimie, i Medjugorje. Bo to, co policjanci w Lourdes i Fatimie robili dzieciom, to my sami robiliśmy dzieciom tutaj w Medjugorje. To jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby w więzieniu pod taką presją, takim uciskiem, żeby dzieci po prostu mieli pokój i żeby sobie, no, byli przekonani, jeśli trzeba umrzeć, ale nie możemy powiedzieć, że nie widzieliśmy. No mali Jakub, nie ma 10 lat. Nie mogę powiedzieć, że nie widziałem, kiedy widziałem. No, jak mogę zaprzeć? I on mówi do mnie: ja wierzę. Niesamowite rzeczy. Jak Bóg, no, pokazuje nam to. Ja mówmy się gdzieś, żeby nam Pan Bóg udzielił taką miłość do naszego krzyża, a to jest krzyż Jezusa Chrystusa, który jest nam dany według miary naszych możliwości.